Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Jak założenie związku zawodowego w firmie, która zwalnia pracowników, może pomóc tym pozostałym? Właśnie pracownicy krakowskiego oddziału Aptiv założyli związek zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy po tym, jak firma zwolniła w przerwie na lunch według różnych źródeł od 200 do 250 osób. Jak uniknąć zwolnień na podobnych zasadach w innych firmach? 15 marca dowiemy się, czy koniec Zielonego Ładu w rolnictwie jest realny. Jeśli rzeczywiście rolnicy coś wywalczą, czy za ciosem pójdą też inne branże, a poza tym jak pomóc rolnikom. A od czwartku, już tego najbliższego, utrata samochodu grozi za jazdę na podwójnym gazie. Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Adam Liszczewski, przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na Pomorzu i Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Ona się pojawiła dziś, no tak gdzieś z pół godziny temu. Zerowa stawka podatku VAT na niektóre produkty spożywcze nie zostanie przedłużona po 31 marca tego roku, poinformowało Ministerstwo Finansów. Jako powód podano utrzymujący się trend spadkowy inflacji. VAT na żywność zatem wraca do poziomu 5%. Panowie, jakie będą skutki tego obniżenia VAT-u, znaczy powrotu do
skutki
do
oczywiście będą
VAT-u.
Finansowe do gospodarstw domowych.
Jacek
Natomiast
Michałowski.
5% nie jest to jakaś szalona podwyżka. Wracamy do tego, co było przed skokiem inflacyjnym. W tej chwili sytuacja jest w miarę stabilna. Na kostce masła, która zakładamy kosztuje 6 zł, podwyżka o 30 groszy, no raczej straszną nie jest. A musimy pamiętać o jednej rzeczy. Mamy 25-lecie wstąpienia Polski do NATO.
Dzisiaj
za granicą
dokładnie.
Wojna. Mówimy o tym, że 4% nakładów ma być przeznaczone na zbrojenia, na poprawę naszej obronności. No więc z czegoś te pieniądze muszą być, a VAT jest dochodem budżetu państwa.
Mhm.
Tak.
Jacek Michałowski. A teraz Adam Liszczewski.
Jasne. 5%, tak jak pan tutaj wspomniał, to nie jest dużo. Niemniej pamiętamy, że w czasie pandemii, kiedy ogłoszono, że VAT zostaje zawieszony na 0%, to w zasadzie te ceny nie uległy jakimś kolosalnym zmianom. Natomiast teraz, tak jak pan wspomniał, 30 groszy na maśle, czy tam 5 groszy na chlebie, to nie jest zbyt kolosalna różnica. Niemniej w budżetach, szczególnie tych najmniej usytuowanych ludzi, to są duże pieniądze i każdy liczy się, grosz do grosza jest niezmiernie ważny. Niemniej trzeba było się z tym liczyć, że prędzej czy później zerowa stawka zniknie. VAT wróci i czy to będzie od 30 marca, czy to by miało być trochę później, ale wróci. I musimy tak gospodarować, żeby te pieniążki starczały na wszystko. W grupie osób najmniej uposażonych, czyli emerytów, powiedzmy tutaj od 1 marca jest waloryzacja rent i emerytów, no to tutaj powiedzmy jest jakieś zaspokojenie potrzeb, niemniej ogólnie rzecz biorąc trzeba robić tak, żeby było to jak najmniej odczuwalne, żeby i zwracać uwagę na szczególnie na duże sieci handlowe, żeby po 30 marca te 5% nagle nie okazało się 15-procentową zwyżką cen, czy jeszcze wyższą.
No miejmy nadzieję, że ktoś to będzie sprawdzał, a ja mam pytanie do panów, kiedy z powrotem do tego 5-procentowego VAT-u na żywność, jak nie teraz, bo jesteśmy blisko celu inflacyjnego. Nie to, że nie ma inflacji, bo ona cały czas jest i ceny idą w górę, ale już nie o tam 9 czy 10%, ale za luty no to się dowiemy, wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego 15 marca też zdaje się będą. I jesteśmy poniżej 3% prawdopodobnie, to grubo poniżej 3%.
Tak, ale jednak to, co już powiedziałem, VAT jest dochodem budżetu państwa. Musimy się liczyć z narastającymi różnymi wydatkami, bo to obronność nie wszystko. I tak jak pan przed chwilą powiedział, oby wprowadzenie VAT-u na żywność znów 5-procentowego nie było zasłoną dymną do jakichś nieuczciwych rozgrywek cenowych, bo nie do końca każdy sklep ma swoją politykę, każdy sklep ma swoje ceny i gubimy się,
bardzo
ile
się
tak
gubimy.
Naprawdę te podwyżki wynoszą. Dzisiaj wydaje nam się, że to będzie uczciwie napisane 5%, a 1 kwietnia może być tak, że nagle to będzie 15-20%, nie wiemy. Liczymy na uczciwość w tym względzie.
I na zdrowy rozsądek też osób, które robią zakupy, czyli konsumentów, klientów. Jak coś jest za drogie, proszę państwa, bunt konsumentów, nie kupujemy.
Dokładnie tak. Mamy na przykładzie te dwie sieci dyskontowe, które w tej chwili, nie wiem, czy to
toczą
jest...
Toczą wojnę.
No właśnie, toczą wojnę na śmierć i życie.
Możemy mówić Lidl i Biedronka, jesteśmy w audycji ekonomicznej, także
aha,
nie unikamy
mówić.
Nas.
Dobrze, no to właśnie dzisiaj usłyszałem znowu jakiś talon na 1500 zł.
No to nie jest akurat to, co najbardziej nas dotyka. Z branży rolnej powstał w związku z tym konfliktem między sieciami olbrzymi problem w branży drobiarskiej, kiedy ich wojna i tak. Ceny dumpingowe na jajka powodują to, że branża drobiarska rozkłada ręce i nie wiedzą, co mają zrobić, bo w sklepach ceny są niższe od cen hurtowych jajek u producentów. To jest jakiś koszmar. No. To
kupujmy może prosto od rolnika. Jeżeli mamy taką możliwość, na pewno to będą pyszne jajka. Zmieniamy temat, wracamy do sprawy grupowych zwolnień w krakowskim oddziale firmy Aptiv. Mówię wracamy, dzisiaj o tym nie rozmawialiśmy, ale jakiś czas temu. Przypomnę, amerykańska firma technologiczna zwolniła w Polsce według różnych źródeł od 200 do 250 osób. Te zwolnienia odbywały się w trakcie przerwy na lunch, czy też w trakcie spotkania online. Nie było ostrzeżenia, nie było konsultacji ze związkami. Pracownicy mieli kilkadziesiąt minut na opuszczenie firmy w eskorcie ochrony albo swojego szefa. Firma tłumaczy, że przyczyną była restrukturyzacja firmy i trudna sytuacja na rynku. Nie podano kryteriów, według których wybrane osoby zostały po prostu powybierane do zwolnienia, powiedział Polskiej Agencji Prasowej pracownik korporacji, który chciałby pozostać anonimowy. No i teraz się właśnie okazuje, że pracownicy założyli związek, ci, którzy pozostali, OPZZ, Konfederacja Pracy. Na ile to zmienia sytuację osób, które w pracy zostały tam?
To znaczy ustawa o związkach zawodowych jednoznacznie chroni i broni pracowników i osoby, które wstępują i organizują się w ramach związku zawodowego. Tutaj nie ma żadnych podstaw do zwolnień przede wszystkim, dlatego że pracodawca, obojętnie jaki by nie był, on musi konsultować to z organizacją, legalną organizacją związkową działającą na terenie zakładu pracy. W tym przypadku zostało złamane prawo i to jednoznacznie, dlatego że pracodawca, nawet kiedy chciałby zwolnić kogokolwiek z pracowników, niekoniecznie związkowców. To, że zwolnił związkowców, to było jasne, jawne działanie przeciwko...
Czyli tam były związki zawodowe.
Prawdopodobnie
już.
Tak. Jeżeli ci ludzie identyfikują...
No to mówimy, że prawdopodobnie. A z innych informacji wynika, że dopiero po tych zwolnieniach pracownicy założyli związki zawodowe. W związku z czym, nie znając do końca tej sytuacji, nie możemy tak ferować,
ale i tak
że...
pracodawca powinien się skonsultować w takim razie z przedstawicielami pracowników, jak nie ma związków.
Ja będę troszeczkę adwokatem diabła.
No
jako
trudno.
Przedsiębiorca.
Proszę.
Mam do tego specyficzne może dla niektórych z państwa podejście. Natomiast w prywatnej firmie narzucać pracodawcy w trudnej na przykład sytuacji, że ma to konsultować, omawiać, zatrudniać nie wiadomo ilu ludzi, nikt nie zapytał w tym całym dialogu, jaka była przyczyna zwolnień, bo to, że się zwalnia 200 ludzi...
Nie, no pytali ludzie, ale nie dowiedzieli się dokładnie.
Zwalnia się 200 ludzi, to z jakiegoś powodu. A może to była sytuacja ratunkowa dla tej firmy, żeby nie zwolnić 1500 osób. Nie wiemy. Związki zawodowe działają w sposób specyficzny. Ja uważam, takie jest moje przekonanie, możemy się tutaj nie zgadzać, że to właściciel firmy, ja mówię o właścicielu firmy jako pewnym podmiocie, tak? To on powinien decydować, w jaki sposób firma działa dla dobra też pracowników, którzy w tym przedsiębiorstwie są zatrudnieni. Nie można narzucać jakiejś sytuacji, w której pracownik, który się do niczego nie nadaje, trzeba czekać z jego zwolnieniem trzy czy ileś miesięcy i to jest problem. No niestety
nie sądzę, że nagle się okazuje, że się nie nadaje aż 200 osób czy 250 i są pewne zasady jednak, których trzeba przestrzegać.
Ale jest jeszcze jedna rzecz. Zwolnienie 200 pracowników, gdyby to było omawiane, dyskutowane, moim zdaniem doprowadziłoby do znacznego konfliktu w tej firmie.
Niekoniecznie. Niekoniecznie. Ja się z tym nie zgadzam, z tego względu, że tak jak pan tutaj wspomniał, my nie znamy szczegółów w tej firmie krakowskiej, z tego względu, że w tym komunikacie jest zapisane, że potem powstała Konfederacja Pracy OPZZ. Niemniej, czy tam istniały związki zawodowe? Jeżeli istniały, a pracodawca nie skonsultował to z organizacją zakładową, czy tam z działającymi legalnie związkami zawodowymi, to jest naruszenie prawa.
Zgoda, tylko tak jak to młodzi mówią, jest to wróżenie z fusów. Do końca nie wiemy. Zwolnienie 200 ludzi, jeszcze raz powtarzam, musiała być jakaś istotna przyczyna, dlaczego ten pracodawca...
I tutaj nikt nie broni, bo pracodawca ma prawo zwalniać, ale powinien to robić na takich zasadach przyjętych w danym kraju.
No więc właśnie chciałem do tego wspomnieć.
Trzeba było konsultować.
Na terenie województwa pomorskiego jest kilka ośrodków, które naprawdę mają duże kłopoty, bo to tak się dzieje, że raz jest trochę lepiej, raz trochę gorzej. Ale znajdują złoty środek, rozmawiają z organizacjami związkowymi działającymi na terenie swoich zakładów pracy, podpisują porozumienia właśnie w sprawie redukcji pracowników i to nie małych redukcji, bo to nawet się rozchodzi, że jest jedna firma, która zwalnia ponad 150 osób.
Tak, tylko jeżeli tutaj mamy w jakiś sposób to analizować, musimy powiedzieć, że te zwolnienia nastąpiły w stylu amerykańskim, nie polskim.
No tak.
Firma amerykańska zastosowali takie metody, takie sposoby, jak to się robi w Stanach i jak gdyby nie dostosowali swojego postępowania do tego, co w jakim kraju funkcjonuje.
Co jest w Polsce przyjęte i musimy to respektować. I dlatego mają teraz legalną organizację związkową, z którą niestety, ale będą musieli się liczyć i respektować wspólną działalność.
No, muszę przyznać, że coraz więcej jest zakładanych, choćby zakładowych związków zawodowych, bo z danych Głównego Urzędu Statystycznego z ubiegłego roku wynika, że do 11 656 związków zawodowych, znaczy rozumiem, że nie ma tyle organizacji związkowych, tylko po prostu mówimy tutaj też o tych zakładowych, nienazwanych, ale są to związki zawodowe, należało łącznie 1 400 000 osób i okazuje się, że jest tego trochę więcej niż w 2019 roku, bo tam, zdaje się, mieliśmy na wszystkie kraje, na 30 krajów, już nie pamiętam, czy to tylko Europa, czy jeszcze poza Europą, ale w każdym razie na 30 krajów u nas uzwiązkowienie wynosiło około 11%, teraz jest więcej, około 16%.
Ja mogę odpowiadać za swoją federację. My w tej chwili mamy około 450 tysięcy członków. Znaczy OPZZ ogólnopolski, skupiający 86 dużych federacji związkowych. Na Wybrzeżu mamy dosyć sporo, bo prawie 20 parę tysięcy członków związku i stale rośnie. W zasadzie teraz co miesiąc przyjmujemy jakąś organizację, tworzymy jakąś organizację i spotkałem się wcale niedawno z pracodawcą dużej firmy z gospodarki morskiej, gdzie utworzyliśmy związek zawodowy i w zasadzie nie było żadnych reperkusji ani z jednej, ani z drugiej strony. I jedni i drudzy znaleźli wspólny język, bo my działamy dla dobra firmy tak samo. To nie jest to, że my robimy cokolwiek złego. Ja też wywodzę się z gospodarki morskiej i doskonale wiem, że tylko i wyłącznie współpraca pomiędzy pracodawcą, nawet tym prywatnym, a szczególnie tym prywatnym, bo działałem w firmie, która jest prywatną, potrafiliśmy znaleźć wspólny język, potrafiliśmy iść na ustępstwa, jak było źle, albo prosić o wyrozumiałość, kiedy jest dobrze, kiedy pracownikom trzeba w jakiś sposób pomóc albo zadowolić ich roszczenia. I tylko tak trzeba działać, bo ja wiem, że jeżeli my będziemy działać źle, to też możemy doprowadzić do tego, że firma padnie, nie? No bo,
a tego nikt nie chce, bo to są miejsca pracy.
Żeby ta świadomość była powszechna, a nie tylko, bo mój związek najważniejszy, to będziemy sztandary podnosić do góry, a co będzie z firmą, to nas nie interesuje. To doprowadzi w pewnym momencie do sytuacji, w której ludzie, których mamy reprezentować, polegną. Oni będą ofiarami konfliktu między związkami a przedsiębiorstwem. Bo przedsiębiorstwo padnie, skończy się zatrudnienie, a ludzie trafią na bezrobocie.
No ma pan przykład takiej dużej firmy w Gdańsku, w centrum Gdańska, która z różnych przyczyn politycznych zawsze ma kłopoty. Jak nie zlewa, to sprawa.
I teraz zmieniamy temat. Były propozycje premiera, choć nie zadowoliły rolników. Krok w dobrym kierunku, ale mały. Takie opinie po sobotnim spotkaniu premiera z rolnikami. Mały krok w dobrym kierunku. Jeszcze droga przed nami duża. No i tutaj co przedstawił premier? Mówił o ugorowaniu, że w tym roku jest odstąpienie od ugorowania. Od przyszłego roku może nie być go w ogóle. Będzie tak zwana dobrowolność. Jeśli ktoś chce, dostanie za to niewielkie pieniądze. Premier zapowiedział wprowadzenie limitów na produkty przywożone z Ukrainy do Polski, aby było podobnie jak przed wojną. Była też rozmowa o tym, że trzeba znaleźć pieniądze na to, żeby wywozić zboże z naszego kraju. No i czy to spotkanie uspokoi w jakimś sensie nastroje i no jak pomóc rolnikom, bo też nie chcemy wylać dziecka z kąpielą.
W tej chwili sytuacja jest dramatyczna. Niestety staliśmy się w Europie zakładnikami ekoterroru, bo cały Zielony Ład do tego zmierza.
No nie powiem, że ekoterror, to nie jest dobre określenie.
Oczywiście, ale mówmy otwarcie. Mówmy prawdę, tak no nie jest. Można inaczej tego określić, jeżeli dla rolników, my z tej ziemi żyjemy, my się na tym znamy, my wiemy jak to robić, a w Brukseli czy w Polsce, bo to przecież był polski pomysł, to pan komisarz Wojciechowski do spółki z jedną z partii wykombinowali ten układ i chcieli zabłysnąć. Co to my nie zrobimy? I doszło do tego, że na ten temat przecież pan Wojciechowski nie jest rolnikiem. On jest człowiekiem, który z partii rolnej pochodzi i on uważa się za mistrza świata, jeśli chodzi o sprawy rolne. Wysłuchałem ostatnio dosyć dokładnie właśnie pana komisarza, który przyjechał i opowiadał, co to będzie. Mówimy o tym, że nie jest przymusem ugorowanie i tak dalej, i tak dalej. W jakiś sposób próbował się z tego wyślizgać, ale trzeba go było wysłuchać do końca i uważnie. On powiedział, że dobrowolność stosowania zasad Zielonego Ładu przecież już obowiązuje. Tylko wyjaśnił, że obowiązuje tych, którzy nie złożą wniosków o dopłaty bezpośrednie. A bez dopłat bezpośrednich polskie gospodarstwa rolne padną. Jeżeli komisarz mówi, że kto nie złoży, to jest dobrowolnie, się nie zgadza na Zielony Ład, ale nie ma pieniędzy dopłatowych. No więc nie wprowadzajmy ludzi w błąd, bo my rolnicy wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast przekaz medialny jest bardziej skierowany na ludzi, którzy z rolnictwem nie mają nic wspólnego i nie do końca rozumieją, w czym tkwi problem. Kiedy mówimy o zdejmowaniu nadwyżki zboża z rynku polskiego. Kiedy ta nadwyżka się pojawiła? Wtedy, kiedy były minister rolnictwa opowiadał, jak to ceny pójdą w górę i nie mamy się czego bać, trzymajmy w magazynach, a potem w sposób niekontrolowany, nie ujawniając firm, które to zrobiły. Dlaczego lista firm importujących zboże z Ukrainy nie została ujawniona? Niestety w tym też jest zamieszana polityka. I jaki to jest problem, żeby Polska była krajem tranzytowym dla przewozu zboża, płodów rolnych ukraińskich do naszych portów i wywożona do krajów docelowych? Nagle gdzieś pomiędzy granicą a portami giną tysiące ton tych produktów ukraińskich i nikt nie wie dlaczego, po co, dokąd, nie dociera to do portów, a my mamy problem. Przecież to nie jest olbrzymim wyczynem zrobienie pełnego monitoringu. Przechodzi pociąg skład przez granicę ukraińską, dociera do portu na naszym wybrzeżu, wypływają statki na przykład do Afryki. Tylko nie może być tak, że ten statek wypłynie za polskie wody terytorialne i za chwilę wraca ze zbożem jakoby sprowadzanym z innej części świata. Tak. Nad tym trzeba mieć pełną kontrolę.
Tak, dokładnie. Akurat w tym temacie się zgadzamy. Ja też uważam, że ten Zielony Ład został na nasz kraj sprowadzony w bardzo nieszczęśliwym momencie, bo my nie jesteśmy jeszcze tak przygotowani, jak wszystkie inne kraje Europy Zachodniej. Bo tak mówimy o Europie Zachodniej. Niemcy, Francja i tak dalej. My musimy robić to naprawdę bardzo stopniowo, dlatego ten Zielony Ład bije nie tylko i w rolników, ale również i w przemysł. Co chodzi o zboże? Ma pan rację. Pociągi, które przekraczają granicę ukraińsko-polską, powinni dojechać do portu, tam ładowane na statek i ten statek ma wylądować w Jemenie czy w krajach Afryki, a nie z powrotem przybijać do portów europejskich. Tak, takie były zamierzenia. Z tym, że co chodzi o transport kolejowy, to on jest bardzo, bardzo monitorowany. Powiem w zdecydowanie większym stopniu aniżeli transport samochodowy. Ale tego zboża nadmiar, my mamy polskiego zboża w tej chwili, bym się nie pomylił, ale około chyba 8 milionów ton do zagospodarowania, do sprzedania. To dlaczego my tak...
Do dyskusji wrócimy za chwilkę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje. Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje. Ludzie i pieniądze.
A moimi i Państwa gośćmi są Adam Liszczewski, przewodniczący OPZZ-u na Pomorzu i Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny. Wróćmy jeszcze, bo pan Adam Liszczewski nie dokończył myśli do kwestii rolników i sprawdzania, gdzie to zboże, którymi trasami przemierza i jak można namierzyć, żeby nie zostawało w naszym kraju. Mówimy o zbożu ukraińskim, a też muszę dodać, że przecież Rosja wykorzystuje sytuację. Także tutaj tego rosyjskiego zboża mamy też sporo i w momencie,
poza
kiedy...
Poza kontrolą, no bo nie jesteśmy w stanie udowodnić, skąd to zboże pochodzi. Zresztą rynki rolne...
Jacek Michałowski się
największym odzywa. Tutaj graczem to są wszelkie giełdy zbożowe. I Rosjanie tam rozdają karty, wykańczają nas dokładnie, a my nie reagujemy.
No naszym i rozgrywają Europę niestety.
Tak, ale naszym największym problemem jest to, że my się zajmujemy teraz, chwilą, tą minutą, w której jesteśmy w problematycznej sytuacji. W 1950 roku liczba ludności na świecie wynosiła 2,5 miliarda. W tej chwili, w zeszłym roku podano, że liczba ludzi na świecie to jest 8 miliardów. Przez 70 lat trzykrotnie wzrosła liczba ludności. To trzeba wszystko wyżywić. A nam Zielony Ład mówi, że my mamy zejść z produkcją, mamy jakieś tam byle co produkować w ilościach...
No nie, może nie byle co, tylko
byle
może...
co, pani Iwonko, pani redaktor, już tłumaczę.
Nauczył mniej tej... chemii, bo jak będziemy już dużo tej chemii stosować,
holenderski
będziemy umierali na raka.
20 lat temu nauczył mnie pokory, bo też krzyczałem, jakie to nasze polskie rolnictwo jest cudowne, bo tak zdrowo produkujemy. I on mnie wtedy zapytał o prostą rzecz. Ile wynosi średnia długość życia Holendra? Powiedziałem 86. On mówi tak, 86, kobieta 88. A w Polsce wtedy to było 72 lata. Holender żył o 14 czy 16 lat dłużej. I to był argument, że po pierwsze, to ta ich produkcja wysoko przemysłowa, rolna, nie ma wielkiego wpływu na zdrowie, a tu się liczyła diagnostyka i zapobieganie chorobom. Ludzie starsi o wiele więcej chorują, w związku z czym wszystkie współczynniki, kiedy to sobie o tym pomyślałem, on miał rację. Ja nie chcę jeść ekologicznego zboża, na którym grzyby aż szaleją. Ja chcę produkować zdrową, dobrą żywność.
A ja chciałabym trochę mniej chemii i zdecydowanie mniej leków, żeby zwierzęta przyjmowały.
Bo żywności przetworzymy, ile mamy chemii.
Z tym, że my nie mamy żadnego wpływu na wschodnią ścianę i używanie tam wszystkich specyfików niezgodnych z jakimikolwiek normami. Ja już nie mówię tylko bezpośrednio wschodnią ścianę, ale jeszcze trochę dalej, tam w głąb. A stamtąd właśnie pochodzą wszystkie, większość towarów, które w tej chwili są na terenie Polski i Unii Europejskiej. I to, co wspomnieliśmy, transporty kolejowe są bardzo zabezpieczone. Natomiast pozostały transport to jest wolna amerykanka, dosłownie wolna amerykanka, dlatego nie dziwię się kierowcom, którzy stosują wszelkiego rodzaju blokady na granicach, bo oni się po prostu obawiają też o to, co będzie się, to, co jest wwożone na teren naszego kraju, bo gdyby to jeszcze wyjechało, tak jak mówimy, do Afryki, chociaż to też nie powinno, bo jeżeli to jest skażone, to nie powinno. Natomiast no dlaczego my mamy sprzedawać, czy oni mają sprzedawać skażone zboże innym narodom? No nie, no szanujmy się, wszyscy powinniśmy się szanować.
Miejmy tak. nadzieję, że
Głodującym
uda się
dzieciom
to w jakiś sposób.
Dzieciom w Etiopii naprawdę jest bez różnicy, tylko
że zjadły. Tylko żeby zjadły, nie? Ale nie mniej to trzeba po prostu ścisłe kontrole wszystkich krajów i to, co pan wspomniał, że Zielony Ład, który został na początku lat 20. wprowadzany, to teraz próbuje się obarczać wszystkich, że wszyscy są winni, tylko nie my.
Ale musimy tutaj znaleźć jakiś kompromis jednak mimo wszystko i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast nie chciałabym, żeby skażone zboże do głodnych dzieci w Etiopii trafiało. Bo to nieważne, że wszystko jedno, bo nie chcemy nikomu zrobić krzywdy do tego.
Ja zdecydowanie zaprotestuję. To nie jest tak, że my produkujemy nie wiadomo co, trutkę na szczury. No nie. Tak nie może.
Ale ja mówię o tym zbożu, nad którym my nie...
Na tym zbożu polskie kury rosną, nie umierają, ludzie jedzą, nie umierają.
Ja mówię
nie,
o tym, które do nas jest trafia, a którego
standardzie.
Jakby nie znamy.
Nie może być tak, że ktoś, kto nie ma nic wspólnego z rolnictwem, nam narzuca jakieś wydumane normy. To tak nie może być. Zielony Ład tak nie może funkcjonować.
Mimo wszystko musimy dbać też o środowisko i trzeba się tutaj dogadać. Słyszą państwo, ile jest w tym wszystkim emocji. Na koniec, panowie, już króciusieńko po jednym zdaniu.
Jeszcze jeden przykład. Na koniec właśnie tutaj mamy ten Zielony Ład i zboże, ale kilka lat temu, jak przypływały bez ograniczenia statki z węglem z Brazylii, Wenezueli i też nie mieliśmy nad tym kontroli żadnej kontroli.
Nie mieliśmy. Na koniec króciusieńko. Od czwartku, uwaga, kierowcy smakosze wyskokowych trunków, wchodzi w życie przepis konfiskata samochodu za jazdę po pijaku, czyli na podwójnym gazie. Na ile ten przepis panów zdaniem poprawi bezpieczeństwo na drogach?
Przede wszystkim przepis jest martwy, bo od czwartku owszem wchodzi, ale nie ma rozporządzeń wykonawczych, w związku z czym sądy nie będą mogły stosować tych zabiegów. Dramatyczna sytuacja polega na tym, że pomimo rosnących kar nie zmniejsza się ilość pijanych kierowców zatrzymywanych w czasie kontroli drogowych. Jeżeli samochody będą zabierane, może jest to sposób.
Teraz następna sprawa. Zabiorą pijanemu kierowcy samochód, on i tak będzie jeździł, bo może sobie z wypożyczalni wziąć, nikt go nie sprawdzi. I tyle.
Znaczy, może go sprawdzą, ale rzeczywiście będzie...
Jak trafią.
Znaczy tak, wypożyczalni może nie będą mieli dostępu do takich informacji, czy ten pan może, czy nie może jeździć. I tutaj kończymy tę część audycji. Chodziło o ludzie i pieniądze. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Adam Liszczewski, przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na Pomorzu i Jacek Michałowski, przedsiębiorca rolny. Ja z państwem jeszcze zostaję za chwilę. Audycja Dobrze Mieszka i dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.